Regionalny punkt widzenia. Nowe trendy i wynalazki. Innowacyjne przedsięwzięcia i ciekawe zjawiska. W gospodarce, nauce, edukacji, medycynie czy w społeczeństwie obserwujemy zmieniający się świat. Regionalny punkt widzenia.
12 minut po godzinie 9. Tomasz Kaźmierski, dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o turystyce i może informacja z ostatniej chwili, jeśli chodzi o kujawsko-pomorskich narciarzy. Z tego co wiem, to w Unisławiu już można jeździć. A jeśli chodzi o stok w Myślęcinku, to wiadomość z ostatniej chwili. Dzisiaj o 15:00 włączony zostanie wyciąg. To na początku, gdyż jeśli chodzi o sport i turystykę, dzisiaj będziemy skupiać się raczej na ofercie turystycznej naszego województwa, dlatego że wbrew pozorom zimą się dużo o turystyce myśli, bo przygotowuje się do sezonu. Dowiedzieliśmy się też o ciekawych planach, jeśli chodzi o budowę ścieżek w naszym regionie i takie stworzenie takiej sieci w pewnym sensie. Zastanawiamy się nad tym, będziemy zastanawiać, czy to jakoś poprawi ofertę turystyczną naszego województwa. No i będziemy myśleć także nad tym, czy stowarzyszenia rowerowe na przykład mogą wpływać na to, jak powstają inwestycje, jakie one są inwestycje w miastach. Na przykład dzisiaj w naszym studiu gościmy panią Agnieszkę Kowalkowską, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Marcin Wasilewski i znany i lubiany portal wirtualneszlaki.pl.
Dzień dobry.
I Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna, czyli Rowery, Wojciech Bulanda. Dzień dobry.
Witam.
Rozpoczynamy od turystyki i może jeśli już mówimy o turystyce, to powiedzmy o tym, jaki był ten poprzedni rok. Mamy styczeń, możemy już pewnie dokonywać pewnych podsumowań. Agnieszka Kowalkowska.
No to był kolejny po jeszcze ubiegłorocznym dobry sezon, naprawdę dobry sezon. Było to widać w obiektach naszego województwa. I szczególnie widzimy to po tym, jak branża jest zmotywowana do tego, żeby podejmować nowe działania. Myślę, że nic tak nie motywuje jak fakt przybywania turystów po prostu i zgłaszania przez nich zapotrzebowania na nowe usługi.
A jeśli chodzi o ofertę, jak ona poprzez ostatnie lata się zmieniała? To znaczy, co nowego możemy zaproponować turystom? Bo nasz region kojarzony był z tym, że na przykład mieszkańcy Łodzi i okolic przyjeżdżali w Bory, bo tutaj było im najbliżej. Czy mamy coś więcej? Czy jest to opakowane i możemy to potraktować jako coś, co zachęci ich do przybycia?
A tym naszym opakowaniem na ten moment są kujawsko-pomorskie konstelacje dobrych miejsc. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że mówimy o tym tak naprawdę od 2,5 roku, mniej więcej 3 lat.
Czyli to mało.
Więc to jest mało, to jest mało. To jest pewien proces, który w tej chwili trwa i wyraźnie widzimy, że zmierza w dobrym kierunku. Czyli wypełniamy treścią nasze konstelacje. To są różnego rodzaju oferty. To, co najbardziej jest widoczne z naszego punktu widzenia i co mnie ogromnie cieszy, to jest rozwój turystyki na obszarach wiejskich. Dostrzeganie tego, że w niektórych miejscowościach, gdzie tak naprawdę w zasadzie ten potencjał turystyczny może wpływać znacząco na rozwój samego miejsca. To uważam za szczególnie ważne, dlatego że jeżeli widzimy miejscowość no właściwie skazaną na turystykę. Oczywiście mówię to przekornie, bo nas to mnie niezmiernie cieszy, ale cieszy przede wszystkim to, że ktoś, kto na przykład trudnił się do tej pory wyłącznie działalnością rolniczą, dostrzega ten potencjał w turystyce. Jest już w tej chwili z nami i zastanawia się właśnie, jak jeszcze bardziej upowszechnić swoją ofertę.
Rozwój turystyki na obszarach wiejskich. To jest takie hasło, powiedzmy, jak tytuł rozdziału w jakiejś książce. Konkretnie, powiedzmy, czym może być taka turystyka w miejscu, no gdzie ewentualnie możemy zajmować się uprawą roli czy hodowlą zwierząt.
Patrzymy na zapotrzebowanie przede wszystkim, tak? Bo tworzenie produktów bez zapotrzebowania, no skazuje to coś na tą inicjatywę, na niepowodzenie. Natomiast jeżeli mieszkańcy miast gremialnie szukają oferty weekendowej, no to z kolei i widzimy, że bardzo chętnie wypoczywają na wsi i w małych miasteczkach, bo to wynika z badań ruchu turystycznego w naszym województwie, to w tym momencie właśnie wieś się ożywia i tak naprawdę zaczyna dostrzegać, że z rzeczy zwykłych, zupełnie przydomowych, z tego, że ktoś ma kozy, można zrobić ciekawą ofertę, z tego, że ktoś produkuje bardzo dobre swojskie jedzenie i to też spotyka się z zainteresowaniem, z tego, że ktoś ma bryczkę i może przewozić po okolicy lub ma kilka rowerów i może te rowery wypożyczać. Nie chciałabym z kolei wskazywać konkretnych miejsc, bo to się dzieje w całym naszym województwie. To ożywienie widzimy wyraźnie na Pojezierzu Brodnickim. Widzimy również w Borach Tucholskich, bo tam tych ofert przybywa, one się rozwijają. Rozwijają się na przykład w kierunku ekoturystyki, która jest ciągle jeszcze bardzo niszowa i trudna. Ale takie zapotrzebowanie jest zgłaszane. Czyli ludzie chcą na przykład z przewodnikiem pochodzić po lesie i posłuchać tego, co przyroda ma im do powiedzenia.
Cały czas czekam na to pojęcie, czy padnie to określenie, czyli agroturystyka, mówiąc oględnie.
Agroturystyka, a ostatnio powtórzyłam ekoturystyka.
I ekoturystyka, no właśnie. Jakich standardów oczekują turyści, którzy chcą skorzystać z takiej oferty? Czy to muszą być pokoje już naprawdę na takim poziomie wysokim? Czy wiedzą, że skoro wieś, to takich luksusów nie będzie? A może jest tak i tak?
Bardzo różnie. Bardzo różnie. Jeżeli na przykład przyjeżdża całkiem spora rodzina, znajomi, ich priorytetem jest to, żeby się spotkać, pobiesiadować, pobyć wspólnie, to w tym momencie rzeczywiście ten standard gdzieś schodzi na dalszy plan. Natomiast rzeczywiście oczekiwania też rosną. Gdyby ogólnie tak spojrzeć na to, co się dzieje, to rzeczywiście powiedzmy wspólne łazienki na korytarzach, to już niestety odchodzi w zapomnienie, bo tak się zadziało wiele lat temu w hotelarstwie, więc jakby te standardy naturalnie przenosimy również na wieś, bo jesteśmy po prostu do tego przyzwyczajeni na co dzień.
Konstelacje dobrych miejsc. Tutaj możemy powiedzieć, że jest to jakby sieć właśnie takich drobnych inicjatyw, których siłą może być to, że występują właśnie w takim połączeniu. Same mogłyby mieć problem w funkcjonowaniu. No wiadomo, że każdy musi starać się i reklamować to swoje miejsce. Ale ich siłą ma być to, że są wspólnie i idą wspólnie.
No właśnie, w tej chwili bardziej postrzegamy to, mówię zupełnie samokrytycznie, ale ta świadomość jest nam potrzebna do tego, żeby właśnie podejmować działania, które mają tę sytuację zmienić. Czyli działamy w dużym rozproszeniu. Mnóstwo pojedynczych inicjatyw na terenie województwa. Natomiast konstelacje mają właśnie te inicjatywy połączyć po to, żeby ostatecznie turysta otrzymywał usługi w postaci pakietu. Czegoś gotowego, tak? Dzisiaj jesteśmy wygodni, komfortowo, bo chcielibyśmy wypoczywać, ale też znajdować oferty i temu służą nasze najbliższe inicjatywy.
I jeszcze, jeśli chodzi na przykład o ofertę turystyczną, na przykład ekoturystyka czy agroturystyka, czy są takie pomysły, które wyróżniają od razu dane miejsce? No bo kozy, wiadomo, kulik zimą, także fajnie, ale na przykład ktoś zbudował w miarę niewielkim nakładem kosztów tak zwaną ruską banię. Jest to już jakiś efekt, który może przyciągnąć jako atrakcja do takiego miejsca?
Zdecydowanie. Na przykład Dworek Wymysłowo, podam od razu konkretnie, ale chciałabym inaczej troszeczkę na to spojrzeć. My cały zeszły rok poświęciliśmy na pracę nad unikalną propozycją destynacji. Czyli chcieliśmy sporządzić jakby taką mapę naszego województwa i w ramach subregionów tegoż województwa chcieliśmy je powyróżniać względem siebie, po to, żeby właśnie mogły te subregiony sięgać po nieco innego turystę, trochę inne motywacje u tego turysty. To ma zapewnić długofalowo właśnie to, że te subregiony będą się w czymś specjalizować, będą charakterystyczne. Myślę, że jeżeli sobie pomyślimy pałuki, to od razu wywołują się pewne skojarzenia z turystyką kulturową, turystyką edukacyjną. Bory Tucholskie zostały podczas tego procesu, gdzie mieliśmy warsztaty, spotkania i powstał w wyniku tego dokument dla nas wszystkich do wykorzystania. Spokój i cisza, po prostu. Czyli czasami takie proste rzeczy i w zasadzie oczywiste, ale one coś definiują, bo pokazują, wyznaczają pewien profil działania na przyszłość, czyli żeby się nie spinać i nie tworzyć w tych Borach Tucholskich rzeczy, po które rzekomo turyści sięgają i ich oczekują, ale być może niech one występują tam, gdzie są bardziej naturalne. Jeżeli tu jest cisza i spokój, to raczej na tym się skupmy i to ratujmy i to pokazujmy jako wielki walor.
Powiem jeszcze o forum turystycznym, ale zanim, bo skoro rozmawiamy o tej ofercie, koledzy Marcin i Wojtek, mieliście okazję skorzystać kiedyś z agroturystyki, czy w naszym regionie, czy gdzieś indziej?
Tak. Dwa tygodnie temu w Borach Tucholskich, także jak najbardziej.
Poza sezonem w pewnym sensie.
Był to Sylwester, więc natomiast jest to zdecydowanie sezon na ciepłe kominki, zaszywanie się w lesie, ale jak się okazuje się również karmienie kóz i inne tego typu agroatrakcje, więc jak najbardziej korzystam, często, chyba najczęściej właśnie korzystam z tych form.
Wojtek?
Ja akurat nie. Ja bardziej preferuję jednak te wyjazdy rowerem tu po regionie. Takie jednodniowe, no, maksymalnie dwudniowe, szybko się przespać, jechać gdzieś dalej. Ale tak to z takich agroturystycznych nie korzystam.
No to jeszcze będziemy do tego problemu wracać, a teraz posłuchamy piosenki.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Dzisiaj rozmawiamy o turystyce. W studiu Agnieszka Kowalkowska, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Marcin Wasilewski, portal Wirtualne Szlaki i Wojciech Bulanda, Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna. Mówimy o turystyce, a wiem, że przed nami, jeśli chodzi o ważne spotkania związane z turystyką, forum. Co możemy o nim więcej powiedzieć?
To już będzie nasze trzecie regionalne forum turystyki. Takim naszym założeniem było to, żeby właśnie spotykać branżę, rozmawiać o różnych problemach, no ale przez dwie kolejne edycje tego forum o tych problemach rozmawialiśmy. Natomiast przyszedł czas na to, żeby te problemy zacząć rozwiązywać. Wydaje nam się, że najbardziej skutecznym rozwiązaniem i taką potrzebą w tej chwili i wcale nie, nawet nie chwili, tylko rzeczywiście potrzebą, która jest wyraźnie sygnalizowana i to już z wszystkich stron województwa, czyli zarówno od branży turystycznej, stowarzyszeń, które w tej branży działają, jak i samorządów, bo tak naprawdę tym brakującym ogniwem jest dobrze stworzona oferta, spakietowana oferta naszego województwa i w tym celu organizujemy najpierw 2 lutego spotkanie branży z naszego województwa. Tutaj poprosiliśmy o koordynację jakby i selekcję tych ofert z danego terenu, lokalne organizacje turystyczne. I myślę, że mniej więcej w 50-60-osobowym gronie spotkamy się w Bydgoszczy po to, żeby pracować nad ofertą, dlatego że chcemy być dobrze przygotowani do trzeciego regionalnego forum, które w tym roku przyjmie formę takiej giełdy produktów turystycznych. Odbędzie się 6 kwietnia w Bydgoszczy. Zapraszamy po raz pierwszy tur operatorów z Forum Turystyki Przyjazdowej przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Też liczymy na obecność kilkudziesięciu tur operatorów z całej Polski. To są ludzie o bardzo biznesowym już profilu i nastawieniu, w związku z czym oni przyjadą tutaj, przyjadą tylko ci, którzy są zainteresowani realnie ofertą kujawsko-pomorskiego. Chcemy, tak jak powiedziałam, być do tego dobrze przygotowani. Jestem przekonana, że będziemy. No a jakie tego będą efekty, będziemy czekać i obserwować rynek turystyczny.
No to ja jednak będę dopytywał. Chcemy rozwiązywać na tym forum problemy. Domyślam się, że istnieją, ale jakie to są problemy, jeśli chodzi o tutaj nasze sprawy turystyczne w regionie?
Czyli znów nie abstrahujemy od tego, czego potrzebuje turysta. Jeżeli turysta chce mieć ofertę spakietowaną lub chce mieć łatwość tego, żeby sobie skomponować swój pobyt w naszym województwie, to branża musi być do tego przygotowana, czyli musi mieć jasno opracowaną ofertę, wycenioną tą ofertę, tak, pokazaną w różnych wariantach długości pobytu. I nad tym chcemy pracować. Powstanie katalog ofertowy, ten katalog będzie przedstawiony właśnie tour operatorom podczas tego spotkania. Poza tym każde tego rodzaju zjazd branży służy temu, żeby po pierwsze, no, występujemy wobec tych tour operatorów, ale przede wszystkim też wobec siebie, czyli podczas rozmów stolikowych będą mogli usiąść do rozmów osoby na przykład sąsiadujących subregionów i połączyć swoje oferty.
To będzie spotkanie przed forum w lutym.
Tak, a potem forum 6 kwietnia, trzecie regionalne forum turystyczne.
Na pewno będziemy o tym forum mówić między innymi w magazynie Na Szlaku, który przypominam we wtorki o 25. Pojawiły się informacje, Marcin Wasilewski między innymi na to zareagował w internecie. Plany budowy, i tu od razu mówimy, dróg rowerowych, nie ścieżek, bo tutaj już po głowie dostałem w studiu od kolegów.
Drogi dla rowerów.
Drogi dla rowerów. Na forach koledzy piszą o tym w skrócie DDR, tak?
Tak jest, właśnie stąd ten skrót.
Stąd ten skrót. Powiedzmy, co to za pomysł powiatu bydgoskiego i jak to ma wyglądać, bo zdaje się, że to ma być uzupełnienie tego, co jest, a mamy niewiele, więc warto na pewno budować.
Tak. Powiat bydgoski od paru lat robi sporo w kierunku budowy infrastruktury rowerowej wzdłuż swoich dróg powiatowych, czy razem z gminami wzdłuż dróg gminnych.
Tu możemy powiedzieć o trasie, o drodze Bydgoszcz-Koronowo.
Tak, dokładnie. To jest taki sztandarowy przykład, który gdzieś tam
obleganej.
Ten przykład się odbił gdzieś tam echem w Polsce. Ludzie dronami latali nad tym słynnym mostem. Generalnie po prostu fajny, udany projekt, dobrze oceniony. Również przez ekspertów. Także natomiast też były krótkie odcinki gdzieś tam przy okazji remontów dróg. No generalnie to, co teraz zostało przedstawione jako plan, a z tego, co wiem, już w części jest zaprojektowane, no to są to odcinki z dużej części spinające to, co do tej pory istniało. Natomiast, co jest ważne, zmieniło się nieco podejście do budowy, jeśli chodzi o standardy wykonawcze. Mamy tutaj do czynienia z nawierzchnią asfaltową, z szerokością 2,5 metra. Czyli tymi wszystkimi postulatami, które były podnoszone przez środowisko rowerowe przy okazji poprzednich inwestycji.
A Wojtek, dlaczego jest tak, że nieraz urzędnicy mówili, zbudujemy wam ścieżkę z kostki, bo jak będziemy kładli jakieś rury pod tym, to nie będzie problemu ze zdjęciem i wy też będziecie zadowoleni. Rowerzyści kostki na ścieżkach nie lubią. Dlaczego?
Rowerzyści nie lubią kostki na ścieżkach, bo ta kostka jednak nie jest za bardzo trwała. Ona się rozjeżdża w ogóle na początku, od jakby lat 90., potem przez 2000 rok, to były takie momenty, jak stosowano kostkę fazową i po prostu były opory toczenia większe i to było bardzo niewygodne, niekomfortowe przy jeździe. Potem jakoś tam zostały wywalczone te kostki bezfazowe, jednak one i tak gdzieś tam zawsze pracowały, się rozjeżdżały i potem zawsze był z tym problem. No dopiero jednak nawierzchnie asfaltowe, one spełniają jakieś tam dosyć dobre warunki. Samochody też jeżdżą po asfalcie, więc no to jest czymś uwarunkowane, więc rowerzyści bardzo za tym lubują i w sumie fajnie, że teraz się zaczyna w tym kierunku iść i tak dziać, nie? Jakby wszyscy tego oczekiwali.
Jeśli ktoś chciałby poznać dwa standardy, to może wybrać się na przykład do Koronowa. Kiedy wyjeżdżamy z Bydgoszczy, możemy poznać, co to jest tańcująca kostka, kiedy mamy takie wrażenie wręcz niestabilności, bo w momencie skręcania ta kostka się pod nami porusza, a później, kiedy już wjeżdżamy w pola, pojawia się asfalt i rzeczywiście może jest trochę wąsko, ale jest nieźle. Wróćmy do pomysłu budowy kolejnych ścieżek. To ma być około 50 kilometrów. I tak jak już mówisz, w standardzie, który jest akceptowany przez rowerzystów.
Tak, no z tych informacji, które dostaliśmy do tej pory, no nie przeglądałem projektów, nie jestem specjalistą. Natomiast otrzymałem zapewnienia na wszystkie moje pytania dotyczące tych rzeczy, które mnie interesowały, to byłem mile zaskoczony, że faktycznie został to uwzględniony. Również te rzeczy, które były najbardziej problematyczne, a tutaj brakowało też zrozumienia między, powiedzmy, środowiskiem rowerzystów a urzędnikami, to kwestie na przykład odcinków leśnych. I tutaj też okazało się, że znalazło się rozwiązanie i z tego, co się dowiedziałem, to po prostu te grunty zostały pod te inwestycje wykupione od Lasów Państwowych i w związku z tym teraz nie potrzeba żadnych specjalnych zgód na sypanie żwirku tam czy innych takich nietrwałych rozwiązań. Po prostu ten grunt został w całości przeznaczony pod te inwestycje tylko i wyłącznie. Także to już nie są ścieżki w lasach, tylko konkretne drogi dla rowerów. 50 kilometrów, większość z tych kilometrów chyba to będą drogi na północ od Bydgoszczy, czyli tereny gminy Dobrcz, gminy Osielsko i bodajże Koronowo i Sicienko. I to otworzy nam taki dosyć fajny wyjazd alternatywny z Bydgoszczy przez Myślecinek, Maksymilianowo, samociąży w kierunku Zalewu Koronowskiego, czyli powstanie taka fajna pętla z tą trasą, którą wspomnieliśmy wcześniej, oraz wyjazd na Kotomierz i tam razem z istniejącą już infrastrukturą to nam otworzy taki dojazd od wschodu w tereny Borów Tucholskich, gmina Świekatowo i dalsze gminy gdzieś tam już położone w Borach Tucholskich. Także pozostałe drogi to jest trasa Otorowo, Solec, Kujawski, Przyłubie i to jest trasa, która w pewnym sensie będzie alternatywą dla Wiślanej Trasy Rowerowej, która na tym odcinku bodajże dosyć mocno odbiega od rdzenia swego, czyli Wisły. I Łochowo, Murowanie z Białe Błota, no akurat te inwestycje ciężko jest mi skomentować, co tam jest przyczyną. Być może ma znaczenie jakieś lokalne dla mieszkańców. I to jest to, co wiemy.
Właśnie, bo słucha nas cały region, więc powiedzmy o tych trasach czy miejscowościach, które mogą być połączone, bo faktycznie może te miejscowości nie brzmią turystycznie w tym naszym regionalnym znaczeniu, ale brzmią tak, że kojarzą nam się z wypoczynkiem, bo tam między innymi są duże skupiska działek, ludzie wyjeżdżają i pewnie chcieliby też na rowerach pojeździć. To są takie planowane odcinki jak Samociążek Bożenkowo, Bożenkowo-Żołędowo, Bożenkowo Droga Krajowa 25 pod Tryszczynem, Kotomierz-Żołędowo, to już wspominałeś, Koronowo-Wierzchucin-Królewski. To też fajne, bo połączy zalew, tak jak napisałeś na swoim portalu, z Rynną Jezior Byszewskich. No i tak jak mówiliśmy, Otorowo, Solec Przyłubie i Łochowo Murowaniec Białe Błota. No i teraz pojawia się pytanie, czy jeśli chodzi o turystykę, da się na tym coś ugrać, na takiej kolejnej inwestycji. Nie mówmy, że to jest coś spektakularnego, tak jak słyszymy o dużych ścieżkach, szlakach rowerowych, o dużych drogach i szlakach rowerowych w kraju. Marcin.
No więc myślę, że przede wszystkim te inwestycje są niezbędne w związku ze zmieniającą się sytuacją tak naprawdę na drogach, z rosnącą popularnością roweru jako środka rekreacji codziennej, weekendowej. W związku z tym, że zaludniają się przedmieścia Bydgoszczy, bydgoszczanie wyjeżdżają na te przedmieścia i miasto się rozszerza i ta infrastruktura jest niezbędna, tak jak chodniki, drogi do samochodów, no wszystko inne. Więc pod tym względem to jest po prostu konieczne, trafiona, potrzebna inwestycja. Pod względem turystycznym, czy to spowoduje, że ktoś z Gliwic przyjedzie tutaj do nas w powiat bydgoski jeździć rowerem? Szczerze mówiąc, nie sądzę. Parcie konkurencji rowerowej w Polsce jest tak duże. Powstają spektakularne, naprawdę wielkie inwestycje, które są elementami wieloletnich, priorytetowych planów budowy produktów turystycznych. I pół Polski walczy tak naprawdę o tego klienta. My budujemy to, co jest niezbędne, to, co jest potrzebne. Tak naprawdę powiat nie jest w stanie dużo więcej zrobić w tym zakresie. Natomiast no, to nie, moim zdaniem to nie przyciągnie, mówiąc wprost, turystów tutaj. Aczkolwiek mocno ułatwi życie ludziom, którzy będą z tego korzystać właśnie w weekendy czy codziennie, przy dojazdach do pracy, do sklepu i tak dalej.
Za 3 minuty wrócimy do naszych kujawsko-pomorskich rozważań turystycznych.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Rozmawiamy o turystyce w Kujawsko-Pomorskim. Zima to taki dobry czas, by właśnie nad tym się zastanawiać i przygotowywać do kolejnego sezonu. I jak się okazuje, pewne rozwiązania mogą być stymulowane przez stowarzyszenia zajmujące się danymi dziedzinami. Jeśli chodzi na przykład o to, jak jeździ się rowerzystom po Bydgoszczy, nad tym w pewnym sensie czuwa Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna. Na czym wasza rola polega? Czy to jest doradztwo, opiniowanie? Jak to wygląda?
No, my dużo teraz akurat działamy w zespole do spraw polityki rowerowej, który się zajmuje właśnie opiniowaniem jakichś projektów, które chce realizować miasto. Miasto w postaci Zarządu Dróg Miejskich czy Wydział Inwestycji. No, ostatnio mieliśmy na przykład, dostaliśmy do dyskusji kwestię rewitalizacji bulwarów, gdzie po prostu infrastruktura rowerowa bardzo źle została przeprowadzona z jakichś tam planów perspektywicznych na rozwój tego ruchu rowerowego, no, gdzie musieliśmy wtedy zareagować i tu pokazał się jakby dobry schemat funkcjonowania i działania takiej współpracy z organizacji pozarządowych właśnie z władzami samorządowymi. I po prostu pokazaliśmy swoje uwagi z naszego punktu widzenia, z naszego doświadczenia i z tego, że już wiemy ile lat jakby jak się rozwija ten ruch rowerowy, więc w kolejnych latach jak się będzie rozwijał i ja no, po prostu pokazaliśmy otwarcie, że to, co zostało zaproponowane przez samorząd i to, co chce miasto realizować, no, niestety się nie sprawdzi, więc projekt został no, tutaj cofnięty do dalszej dyskusji w ramach grona, no, można powiedzieć, urzędniczego i dalej będziemy nad tym pracować. Także więc no, to jest właśnie takie działanie stowarzyszeń, no, akurat naszego rowerowego, ale też innych grup. Tak jak tutaj na przykład Marcin też działa i jakieś sprawy opiniuje bardziej spoza miastem, kwestie turystyczne, tak my właśnie działamy w mieście.
I liczą się z waszym głosem. Wy jesteście skromni, ale to też trzeba powiedzieć, że w pewnym sensie tak wielki w skali krajowej sukces bydgoskiego roweru aglomeracyjnego to też wasza w pewnym sensie zasługa, bo wy planowaliście rozmieszczenie stacji.
Czy to nasza zasługa? Ciężko powiedzieć. To po prostu właśnie mówię, to jest jakby taki trochę owoc pracy no, zespołu do spraw polityki rowerowej, który został powołany przy prezydencie. Na to się złożyło wiele czynników. My mieliśmy swój głos, jeździliśmy, analizowaliśmy z naszego doświadczenia, jak się ruch przemieszcza. Trzeba pamiętać, że rower aglomeracyjny no, nie jest dla nas, jako rowerzystów już jeżdżących, tylko dla osób, które nie korzystają z roweru, więc my jakby zaczynając jeździć tym rowerem w latach 90. wiedzieliśmy, jak to się rozwijało i wiedzieliśmy, jak ludzie będą chcieli no, wsiąść na te rowery i jeździć tymi rowerami. I no tutaj bardzo dużo jakby czynników wpłynęło na ten sukces i to nie było takie, że jakoś, nie wiem, na przykład nasze stowarzyszenie miało decydujący głos, co spowodowało, że był jakiś sukces, tylko właśnie dużo różnych innych głosów zebraliśmy, my pośredniczyliśmy jakby w tym, żeby właśnie na przykład, jak Marcin dalej wracając do tego tematu, ma wirtualne szlaki, gdzie też ma jakieś tam przemyślenia, jakieś informacje, to też to jakby pokazał i jakby to wszystko, te wszystkie czynniki wpłynęły na ten sukces, że to jednak się udało.
Agnieszko, co zrobić, żeby właśnie takie inicjatywy, czy poza miastem, czy w mieście, jednak spróbować wpiąć do oferty? To chyba trzeba by coś bardziej spektakularnego wymyślić i zaproponować. No a za tym szłyby no, dużo większe środki, jeśli chodzi o no, jakiś taki przebój turystyczny, który miałby u nas powstać.
To znaczy, to są rzeczywiście takie magnesy, które przyciągają do województwa. Także czy to będą szlaki wodne, rowerowe, czy też szlaki piesze, to czy związane z kulturą stricte, albo szlaki kulinarne. Jak najbardziej. To znaczy, są ludzie, którzy się właśnie tym zajmują, dbają o to. Tutaj właśnie chociażby obecność kolegów, którzy czuwają nad tym, jak to ma przebiegać. Niemniej jednak duże pieniądze po prostu zawsze są potrzebne. Mamy taką sytuację, gdzie troszeczkę nasza organizacja na przykład przystopowała działania związane z promocją bardzo świadomie, bo bardzo źle się dzieje, kiedy promocja wyprzedza tworzenie produktu. No ale właśnie po to, żeby ten produkt był taki, by móc stawać w szranki z produktami innych województw, musimy być szczerzy wobec tego turysty, prawda? Także troszeczkę też to nasze wyjście z propozycją kujawsko-pomorskich konstelacji dobrych miejsc rozwiązuje ten problem w sensie takim, że właśnie nie musimy mieć czegoś już w tej chwili wielkiego i spektakularnego, żeby przyciągać turystę, właśnie łącząc te małe miejsca, ale jedno drugiemu nie przeszkadza i są województwa, które mają swoje wielkie markowe produkty turystyczne, którymi się chwalą i którymi grają również na rynku zagranicznym.
Przykłady takich inwestycji, Marcin, to jest, że no w zasadzie gdyby nie ta inwestycja, to nie można by było zaprosić kogoś w tamte strony. Green Velo, tak. Małopolska, jeśli chodzi o turystykę.
No to rowerową. Temat Wiślanej Trasy Rowerowej w ogóle na południu, czyli Śląski i Małopolska. W ogóle temat budowy dróg wzdłuż rzek, rzeki dla rowerów, takie hasło, ale też grupa ludzi skupionych wokół tego tematu. To z kolei jest temat, to jest rzecz, która jest, przyciąga rynek zagraniczny, ponieważ to są rzeczy znane na Zachodzie. Najfajniejsze trasy rowerowe właśnie powstają wzdłuż rzek, wzdłuż Odry po drugiej stronie. Po stronie niemieckiej jest fajna trasa, wzdłuż Loary, wzdłuż Dunaju. I to są zwykle wielkie inwestycje, bardzo często wydzielone z infrastruktury drogowej, samochodowej. I to są inwestycje, które momentalnie stają się kompletnymi produktami. To znaczy wzdłuż tych tras powstają zajazdy, jakieś obiekty noclegowe, gastronomiczne, serwisy rowerowe i wróżę tego typu sukces właśnie tym rzeczom, które powstają na południu, ale też bardzo obszerne plany budowy tego typu dróg planuje województwo pomorskie, tuż za naszą granicą. Sieć, w tym też Wiślana Trasa Rowerowa. Odcinek pomorski na planach wygląda spektakularnie.
I moglibyśmy się podłączyć w pewnym sensie. Ja nieco się rozczarowałem, kiedy przejechałem się naszym odcinkiem, bo w zasadzie tam nic nowego nie powstało. Chodzi o WTR, Wiślaną Trasę Rowerową, tylko został wytyczony po czymś, co już istniało.
No to jest taki paradoks naszego regionu, bo robimy niektóre rzeczy jako pierwsi. Na przykład pierwszy znakowany szlak rowerowy to był szlak Brdy, który gdzieś tam w latach 90. bodajże został wyznakowany. Do teraz w rozporządzeniach ministerialnych jako przykładowe znaki szlaku, w każdym razie jeszcze do niedawna właśnie funkcjonowały znaki drogowskaz na samociążek, drogowskaz na mylow i tak dalej. Byliśmy też pierwsi z Wiślaną Trasą Rowerową. To był też najdłuższy szlak, który powstał, ale Wiślana Trasa Rowerowa powstała na kanwie czarnego szlaku po Dolinie Dolnej Wisły. To było 480 km wytyczone na początku lat 2000, zresztą przez zespół Roberta Goni, Włodka Bykowskiego, czyli osób znanych. I to też był najdłuższy szlak. Czyli idziemy jakby, niektóre rzeczy robimy jako pierwsi, natomiast na kanwie naszych porażek czy naszych problemów powstają tego typu rozwiązania znacznie przewyższające i tylko nieliczni już potem pamiętają, że faktycznie Wiślana Trasa Rowerowa Kujawsko-Pomorska to była pierwsza. Zdecydowanie do poprawki projekt, ale czy znajdzie się wola polityczna przede wszystkim, żeby to zrobić? Na razie tylko w kuluarach się o tym rozmawia.
A powinna taka wola się znaleźć i powinny znaleźć się pieniądze i wpisanie tego wszystkiego w jakiś plan rozwoju, perspektywiczne spojrzenie na tę sytuację. Tak jak powiedzmy władze miejskie wsłuchują się w opinie tych, którzy mają korzystać z danych rozwiązań, tak w pewnym sensie władze województwa, powiaty też powinny się wsłuchiwać w stowarzyszenia turystyczne, które mają pomysły. Na przykład wielkim sukcesem w różnych punktach naszego kraju, mamy też przykład w pewnym sensie tego w naszym regionie, czyli droga rowerowa, cały czas tutaj jeszcze kusi mnie ta ścieżka, która idzie śladem kolejki wąskotorowej. Jest takie miejsce i jest taka trasa, która mogłaby powstać. Powiedz więcej, skąd, dokąd to mogłoby przebiegać.
Tak, dokładny przebieg pokrywa się z zlikwidowaną obecnie linią kolejową, która łączyła Krajnę, właściwie z Wielkopolskę, przez Więcbork, przebiega nad Zalewem Koronowskim, przez Świekatowo do okolic Świecia, czyli łączy Dolinę Dolnej Wisły z Borami Tucholskimi i Krajną, tak mówiąc jakby regionami.
Jest nasyp?
jest nasy, wszystkie prace ziemne, to co jest najdroższe w tego typu inwestycjach jest wykonane, zostało wykonane 100 lat temu czy dawniej. Wiadukty.
Na fragmentach trasy już na tych mosty. W miejscach torów powstał młody las. To już widać.
Tak, ale on został
wycięty
podczas ściągania fizycznej likwidacji tej linii, czyli ściągania podkładów i torów, co miało miejsce bodajże 2 lata temu. No i faktycznie był to dobry moment, żeby się tym tematem zainteresować i doprowadzić do wylania asfaltu na tej trasie. No, niestety jakby no zabrakło pewnie woli politycznej czy priorytetów w tym zakresie, żeby to zrobić. Jeżeli ktoś do tego wróci za kilka lat, to już znowu będzie droższa inwestycja.
Co dziwi bardzo, dlatego że przecież nie mamy takich silnych atutów jak na południu kraju, na przykład góry, czy w Pomorskiem, jeśli chodzi o morze, chociaż morze ma trochę krótszy ten sezon, ale jednak. I w zasadzie taka turystyka rowerowa, piesza, wodna powinna być u nas priorytetem i powinno się o niej poważnie myśleć, Agnieszka.
Jak najbardziej. Natomiast ja jeszcze chcę troszeczkę to z jednej strony uogólnić, z drugiej uszczegółowić, ale powiem dlaczego. Na przykład w tej chwili staramy się o środki własnym sumptem, bo tylko to nam jakby pozostaje, starać się o środki na projekt Via Kujawia. On miałby promować markę Kujaw, czyli Kujawy oczywiście nie wysycają wszystkiego, co jest charakterystyczne dla naszego województwa i nawet obszarowo zupełnie tutaj mielibyśmy, powiedzmy, nie wiem, może zarzuty z Borów Tucholskich czy gdzieś tam z Pojezierza Brodnickiego albo na przykład z Pałuk, ale chodzi o to, żeby rozpocząć ten proces budowania markowych produktów, tylko myśląc o nich troszeczkę inaczej, czyli Kujawy jako marka. Natomiast wszystko, co tą markę wypełni, to mogą być bardzo różne rzeczy, czyli związane z wodą i związane z rowerami, ale przede wszystkim z kulturą tych miejsc, z dziedzictwem, również kulinarnym. Oczywiście uzdrowiska, które pięknie by się to wpisały, ale nie byłyby osamotnione i tak jak one widnieją w tej chwili w strategii województwa. I te uzdrowiska, to hasło jakby nie do końca jest zrozumiałe, bo ten ruch, który się tam generuje, no przede wszystkim jest dyktowany NFZ-em, no umówmy się. Także dla nas to nie jest taki mocny wątek turystyczny z naszego punktu widzenia. Kujawy, funkcjonując w taki sposób, byłyby hasłem przyciągającym. Przede wszystkim wrócilibyśmy właśnie do całego dziedzictwa, które z tym się wiąże.
Zatem będziemy obserwować to, co dzieje się w naszym regionie, komentować, no i apelujemy do tych, którzy mogą podejmować decyzje, żeby podejmowali je tak, żeby ten nasz region turystycznie stawał się silniejszy, bo faktycznie są rejony, nad którymi można by popracować. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Agnieszka Kowalkowska, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna. Dziękuję. Marcin Wasilewski, Wirtualne Szlaki. Dziękuję. Wojtek Bulanda, Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna. Wojtek przyjechał na rowerze. Jak to prawdziwy masowicz dzisiaj również w śniegu? No a skoro śnieg i mówiliśmy o turystyce, no to mówiłem o tym na początku, dodam teraz, że narciarze kujawsko-pomorscy mogą już cieszyć się tym, że w naszym regionie mogą spróbować przewietrzyć narty, powiedzmy, przed dalszymi wyjazdami, czyli pobawić się na stoku w Unisławiu czy w Myślęcinku, który wyciąg będzie włączony dzisiaj od godziny 15. Dziękuję raz jeszcze, do usłyszenia.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.